Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Otwórzcie proszę Ewangelię według Mateusza na stronie 1055, rozdział 21. Ewangelia Mateusza, 21 rozdział, strona 1055. I z tego rozdziału czytam ostatnich kilkanaście wierszy od 33 do 46. Podobieństwo dzierżawca winnicy. Innego podobieństwa wysłuchajcie. Był pewien gospodarz, który zasadził winnicę, ogrodził ją płotem, wkopał w nią prasy, zbudował wieżę i wydzierżawił ją wieśniakom i odjechał. A gdy nastał czas winobrania, posłał sługi swoje do wieśniaków, aby odebrali jego owoce. Ale wieśniacy pojmali sługi jego, jednego zbili, drugiego zabili, a trzeciego ukamienowali. Znowu posłał inne sługi w większej liczbie niż za pierwszym razem, ale im uczynili to samo. A w końcu posłał do nich syna swego, mówiąc: uszanują syna mego. Ale gdy wieśniacy ujrzeli syna, mówili między sobą: to jest dziedzic, nuże zabijmy go, a posiądziemy dziedzictwo jego. I pochwycili go, wyrzucili poza winnicę i zabili. Gdy więc przyjdzie pan winnicy, co uczyni owym wieśniakom? Mówią mu: wytraci sromotnie tych złoczyńców, a winnicę wydzierżawi innym wieśniakom, którzy mu we właściwym czasie będą oddawać owoce. Rzecze im Jezus: czy nie czytaliście nigdy w pismach: kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się kamieniem węgielnym, Pan to sprawił i to jest cudowne w oczach naszych? Dlatego powiadam wam, że Królestwo Boże zostanie wam zabrane, a dane narodowi, który będzie wydawał jego owoce. I kto by upadł na ten kamień, roztrzaska się, a na kogo by on upadł, zmiażdży go. A gdy arcykapłani i faryzeusze wysłuchali jego podobieństwa, zrozumieli, że mówi o nich. I usiłowali go pojmać, ale bali się ludu, gdyż miał go za proroka. Panie Jezu, Ty wiesz doskonale, że my rozumiemy, że mówisz o nas. Że mówisz o nas w sytuacjach, kiedy jest nam trudno, kiedy może czujemy się samotni. I wtedy jakoś nam to nie przeszkadza. Ale nie jest zbytnio wygodnie, jeżeli mówisz o nas, a my mamy świadomość, że znajdujemy się nie w tym miejscu, do którego nas powołałeś. Że myślimy nie o tym, o czym powinniśmy, albo nie patrzymy tam, gdzie powinniśmy. I nie pozwól teraz, kiedy będziesz mówił do nas, mówiąc o nas, abyśmy reagowali tak jak faryzeusze. Ale byśmy mieli świadomość tego, że kochasz każdego z nas i chcesz dla każdego z nas jak najlepiej. I chcesz, abyśmy nie tylko byli świadomi swoich słabości czy błędnych decyzji, ale mieli tę pewność, że chcesz, byśmy wrócili do Ciebie, abyśmy jeszcze lepszy kontakt z Tobą mieli i abyśmy tak naprawdę mogli wydawać owoce, byśmy byli użyteczni. Zabierz to wszystko, co przeszkadza się skupić. A jeżeli będziesz nam, Duchu Święty, uświadamiał, że to jest słowo, które trafia do nas i z którym mamy coś zrobić, nie tylko sprawiaj, żebyśmy się z tym zgadzali, ale byś dawał pragnienie i determinację słuchania tego, do czego nas zachęcasz. Jeżeli coś, Ojcze, we mnie jest niewłaściwego, co powoduje blokowanie działania Twojego Ducha, to proszę, abyś to zabrał, abyś mnie oczyścił, żebym nie był przeszkodą. By Twoje imię było uwielbione. A modlimy się o to, Ojcze, przez Pana Jezusa w mocy Świętego Ducha. Amen. Kochani, miejcie Biblię otwarte przed sobą. Bardzo zachęcam. Mamy przypowieść o dzierżawcach. W ogóle przypowieści to jest bardzo ciekawa forma nauczania Pana Jezusa, dająca za każdym razem wiele do myślenia. I niezależnie od tego, ile razy czytamy przypowieści, może nawet te same, za każdym razem dają nam one coś do myślenia. Gdybyśmy zrobili takie zestawienie wszystkich wypowiedzianych przez Jezusa historii, przypowieści czy podobieństw pod względem skali trudności rozumienia zawartego w nich przekazu, to wyłoniłyby nam się takie dwie grupy. Pierwszą stanowiłyby te, które nie od razu dla współczesnych odbiorców były zrozumiałe. Stąd też istniała konieczność, że Jezus wyjaśniał to, o co mu chodzi. Natomiast pozostałe przypowieści stanowią grupę historii, które w lot były zrozumiałe i wyłapywane przez słuchaczy. Nie trzeba było tłumaczyć. Jeżeli popatrzymy do tego podobieństwa, do tej przypowieści, to uświadomimy sobie, że właśnie ona należy do tej drugiej grupy. Że tutaj praktycznie nie trzeba niczego tłumaczyć. I gdybym teraz zadał komuś z was pytanie, co zawiera ta przypowieść, jakie treści, jakie symbole i z czym te symbole się wiążą, do czego nawiązują, to jestem przekonany, że większość z nas nie miałaby jakichkolwiek kłopotów, żeby dać pozytywną odpowiedź. Obraz winnicy, o której mówi Pan Jezus, był podwójnie bliski słuchaczom bezpośrednim Jezusa. Po pierwsze, ten obraz znali z codziennego życia. Oni, myślę, wiele razy dziennie ocierali się o winnicę. Praktycznie to było tak popularne, gdy chodzi o Izrael, że za każdym razem, nie tylko, że się o to ocierali, mieli to w żywo w pamięci. Po drugie, jako ci, którzy byli zaznajomieni z treścią Starego Testamentu, doskonale wiedzieli, co odwzorowuje, odzwierciedla winnica w biblijnym znaczeniu. Według tradycji prorockiej Starego Testamentu winnica, doskonale wiemy, była uosobieniem narodu wybranego. I z tego zdawali sobie sprawę ci, którzy słuchali Jezusa. Jeżeli popatrzymy do tekstu, Mateusz pisze w wierszu 23 i 45, że tymi, którzy słuchali, byli arcykapłani, uczeni w piśmie oraz faryzeusze, moglibyśmy powiedzieć intelektualna elita Izraela, ale również słuchaczami byli prości ludzie. Podstawowym tekstem potwierdzającym, że współczesny odbiorca doskonale wiedział, że winnica odzwierciedla naród wybrany, jest fragment z Izajasza, gdzie w 5 rozdziale od 1 do 7 wiersza prorok pisze tak. Ulubieniec mój miał winnicę na pagórku urodzajnym, przekopał ją, oczyścił z kamieni i zasadził w niej szlachetne szczepy. Zbudował w niej wieże, wykuł w niej prasę, oczekiwał, że wyda szlachetne grona, lecz ona wydała złe owoce. Teraz więc obywatele jeruzalemscy i mężowie judzcy, rozsądźcie między mną i między moją winnicą. Zaiste winnicą Pana zastępów jest dom izraelski, a mężowie judzcy jego latoroślą. Oczekiwał prawa, oto bezprawie. Sprawiedliwości, a oto krzyk. A więc to jest tekst bazowy, sztandarowy, gdy chodzi o takie rozumienie winnicy. Izajasz, nie tylko zresztą on, tak samo Pan Jezus, wspomina o kilku elementach, które w tej winnicy występowały. Mur, który chronił od niepożądanych gości, jakimi były przede wszystkim dzikie zwierzęta, głównie lisy czy dziki, o tym wspomina Psalm 80. Mamy do czynienia z prasą, tłocznią. To akurat był wymóg racjonalnej gospodarki, ekonomii, bo była to wykuta w skale w formie kadzi do wyciskania moszczu po winobraniu pewna część. I to należało do części składowych winnicy. Natomiast wieża była doskonałym miejscem obserwacyjnym, gdy chodzi o pilnowanie dojrzałych winogron. Z rozszyfrowaniem symboli nie było żadnego problemu. Więc jeżeli kontynuowałbym to stwierdzenie, że gdybym zadał to pytanie, jaki symbol co oznacza każdemu z was, to nie mielibyśmy problemów powiedzieć, że człowiek, który zasadził winnicę, to przede wszystkim jest Bóg, ten, który nas wyposażył w wiele rzeczy. Wieśniacy, a więc to Żydzi, którym ta winnica została wydzierżawiona, to zarówno prosty lud, jak i uczeni w piśmie, kapłani, również rządzący, którzy na przestrzeni wieków stali na czele tego narodu. Słudzy i wysłannicy wysłani przez właściciela to naturalnie prorocy Starego Testamentu, którzy traktowani byli w różny sposób, nieraz dosłownie, tak jak Pan Jezus to przedstawił, z utratą życia włącznie. I wreszcie syn właściciela to sam Pan Jezus. Moglibyśmy powiedzieć, że taki sposób rozumienia tej przypowieści jest niczym innym jak streszczeniem duchowych dziejów Izraela. Moglibyśmy również powiedzieć, że przeznaczony jest głównie do Izraela. Bo kiedy Jezus wypowiada słowa tej przypowieści, to jest historia Izraela w pigułce, duchowa historia Izraela w pigułce. Jednakże byłoby wielkim uproszczeniem powiedzieć, że tylko i wyłącznie ta przypowieść jest skierowana do bezpośrednich słuchaczy, jakimi są Żydzi, i nam współcześnie żyjącym ona nic nie jest w stanie powiedzieć. Stąd też, jeżeli zawsze, czytając tekst, chcemy z tego tekstu coś wyciągnąć dla siebie. Różne są sposoby czytania Biblii, różne są wskazówki, różne są szkoły. Jedna z nich mówi, że jeżeli czytamy tekst biblijny, zawsze powinniśmy postawić sobie pytanie, co ten tekst mówi o Bogu, co ten tekst mówi o Panu Jezusie, co ten tekst mówi o mnie, co ten tekst mówi o grzechu. I myślę, że każdy z nas, czytając Biblię, ma to do siebie, że chcemy odnieść to do siebie, a więc co ten tekst mówi nam, współcześnie żyjącym. Na co chcę zwrócić uwagę? I chcę położyć wam na serce kilka takich punktów. Mam świadomość, że mogłoby ich być więcej. Jestem również przekonany o tym, że czytając ten tekst, każdy z was miałby swoje własne przemyślenie. Ale kilka punktów. Przede wszystkim, po pierwsze, podobieństwo to, czy ta przypowieść mówi nam bardzo wiele o tym, jakiego mamy Boga, jaki Bóg jest. Między innymi podobieństwo to mówi o tym, jak wielkie zaufanie Bóg żywi w stosunku do nas. I powiem wam, że nie do końca jestem w stanie to zrozumieć i nie jestem w stanie to pojąć. Jak wielkie zaufanie, albo jakim wielkim zaufaniem Bóg obdarza każdego z nas. Czytamy w tej przypowieści, że właściciel powierzył swoją winnicę rolnikom i nawet nie przyszło mu do głowy. Przynajmniej ten tekst nie zawiera takich informacji, żeby tych ludzi pilnować czy roztaczać nad nimi jakiś policyjny dozór. W tamtych czasach dzierżawienie winnic jednej rodzinie bądź kilku ludziom było czymś zupełnie normalnym. I w takiej sytuacji, jeżeli dochodziło do momentu, kiedy właściciel wydzierżawiał winnicę, każdorazowo właściciel zawierał z dzierżawcami kontrakt przewidujący wypłatę tak zwanej renty dzierżawczej w postaci należnej części plonów, jakie winnica przynosiła. W praktyce chodziło o co najmniej połowę produktów, a więc część świeżych winogron, rodzynek i wina. Właściciel pozostawił więc wieśniakom zadanie, albo pozostawił ich z zadaniem. Mieli winnicę uprawiać. Właściciel pozostawił ich także zobowiązaniem, mieli część plonów oddać. Wreszcie właściciel potraktował ich poważnie, oczekując tego samego z ich strony, że oni też będą jego poważnie traktować. Ktoś powie, był naiwny, że zaufał. Powinien przecież się domyśleć, że wystawią go do wiatru. Jeżeli będziemy podchodzili do siebie nawzajem, z góry z nastawieniem, że ktoś nas wystawi do wiatru, to nie będziemy mieli ani przyjaciół, ani niczego w życiu nie osiągniemy. Do niczego nie dojdziemy. Rzeczą błędną jest zakładać na samym początku, a priori, że ktoś mnie okłamie, że ktoś mnie oszuka. Oczywiście nieraz się tak zdarza. Ktoś, wracając więc do tego, co powiedziałem, pomyśli, był naiwny, że zaufał. Ale czy to oznacza, jeżeli wiemy, że właścicielem jest Bóg, że Bóg jest naiwny i łatwowierny? Kochani, dzisiaj tak samo Bóg oczekuje, że człowiek go będzie traktował poważnie. I powiem wam szczerze, z jednej strony, kiedy jesteśmy bombardowani informacjami, różnymi informacjami, zastanawiam się, co się stało w polskich środkach masowego przekazu, że jest tak niewiele informacji na temat katastrof, które mają miejsce w Stanach Zjednoczonych teraz. Dlaczego? Nic się o tym nie mówi. Kiedy patrzę na to wszystko, co się dzieje, to jest moje subiektywne odczucie. Nie musicie się z tym zgodzić. Że bardzo często mogą to być środki, którymi nie tylko Bóg podkreśla, że On jest, ale w którym dopomina się, żeby go zacząć poważnie traktować. Mówi się, że człowiek panuje nad wszystkim, że wszystko jesteśmy w stanie przewidzieć. Po raz kolejny okazuje się, że nie. Nawet jeżeli jesteśmy w stanie przewidzieć, to nie jesteśmy w stanie tego usunąć albo temu zapobiec. Bóg nas traktuje poważnie, ale Bóg też oczekuje, żeby człowiek traktował go poważnie. Żeby nie nadużywał jego zaufania. Żeby nie naciągał tego wszystkiego. Kochani, czy zawsze tak jest, że w swoim życiu Boga poważnie traktujemy? Że się z Nim na co dzień liczymy? Że dotrzymujemy na co dzień zobowiązań i obietnic? Być może czytając ten tekst, rzymamy się na samą myśl o tym, jak podłymi byli ci ludzie, którzy znając warunki, sami je zaakceptowali. W sposób świadomy je łamią. Ale z drugiej strony, jako ci, którzy mają poznanie i wiedzą, czego Bóg od nas oczekuje, czy przypadkiem też w sposób świadomy nie łamiemy tych zobowiązań i warunków? Pomyśl, czy w każdej sytuacji traktujesz Boga poważnie, tak jak On cię poważnie traktuje. Podobieństwo to mówi nam bardzo wiele o Bogu. Mówi nam bardzo wiele o tym, jaki Bóg jest. 3 tygodnie temu, jeżeli pamiętacie, mówiłem o jednej z cech Boga, którą jest wierność. Natomiast jeżeli popatrzymy do tego podobieństwa, spotykamy się z kolejną cechą, którą jest cierpliwość. Bóg jest cierpliwy. Pan Jezus eksponuje tę cechę po raz kolejny. Zachowanie właściciela winnicy jest żywą ilustracją Bożego postępowania względem człowieka. Czytamy wiersz 10. A we właściwym czasie posłał do tych wieśniaków sługę, aby mu dali owoców z winnicy. Wiersze kolejne. Ponownie więc posłał innego sługę. Potem jeszcze posłał trzeciego, pisze Łukasz. Mateusz pisze, że posłał wielu i za każdym razem albo obili, albo zabili, albo wyrzucili. Wiemy, że wieśniacy według panującego prawa zobowiązani byli po każdym winobraniu oddawać pewną część. Sami się na te warunki zgodzili, sami je akceptowali. Na pierwszych lekcjach, które mam w szkole, ustalamy pewne zasady. Widzę tutaj uczniów i przypominam sobie tylko to, o czym mówiliśmy. Ustalamy sobie zasady. Czego będziemy się uczyć? Jak będziemy oceniani? Czym się będę kierował, oceniając? I ustalamy zasady, że dajemy sobie pewien czas, jeżeli czegoś się trzeba będzie nauczyć na pamięć. Zawsze pytam, czy tydzień, czy 2 tygodnie. I mówimy, wybieramy rozwiązanie. I wtedy mówię, czyli tego się trzymamy. Tak? Tak. Ale rok po roku udowadnia mi, nie żebym się przyczepił do uczniów, że to, że przystajemy na pewne warunki, nie do końca jest jednoznaczne, że z tych warunków się później wywiązujemy. I tak jak mówiła moja nieżyjąca już ciocia, bardzo często puszczamy gębę na szpacer. Wypowiadając coś, nie do końca mając świadomość, że bierzemy na siebie zobowiązanie. Wieśniacy podjęli zobowiązanie. Jestem przekonany, tak mi się wydaje przynajmniej, że to nie było coś z góry narzucone, ale że to był efekt wypracowany, a więc został zaakceptowany przez jedną i przez drugą stronę. Okazuje się, że kiedy przyszło już co do czego, i tak jak Mateusz pisze, kiedy nadszedł ten właściwy czas, wiersz 10, właściciel wysyła swoje sługi, by zabrali to, co mu się prawnie należało. A gdy jednego posłańca źle potraktowano, nie unosił się chęcią zemsty, choć miał ku temu pełne prawo, stale daje rolnikom kolejne szanse na odpowiedzenie na jego apel. I czynność wysyłania posłańca za posłańcem, czyli to stałe upominanie się o swoje, Pan Jezus wykorzystuje, żeby przypomnieć Żydom, ile to razy w dziejach tego narodu Bóg wysyłał swoich proroków, żeby napominali lud wybrany, żeby przypominali, do czego Izrael względem Boga się zobowiązał. Ale ktoś pomyśli, co to ma wspólnego z nami. W naszym życiu każdy z nas doświadcza wielu przejawów Bożej cierpliwości. Bóg jest cierpliwy. Jak często jest tak, że Bóg upomina się o coś, co być może kiedyś Mu powiedzieliśmy, ślubowaliśmy, bez względu na to, w jakiej sytuacji, w jakich okolicznościach. Wiecie, Bóg nie ma sklerozy. Bóg nie cierpi na amnezję. Bóg traktuje nas poważnie i bierze nasze słowa poważnie. Bóg nie żartuje z nas. Ale jeżeli czegoś egzekwuje, to również okazuje się cierpliwością. Z tym, że ta Boża cecha, która może być wielką zachętą dla nas, bardzo często jest przez nas jako ludzi wykorzystywana, żeby Boga wykorzystywać do granic możliwości. On jest cierpliwy. On jest łaskawy. On jest dobry. On jest miłosierny. To wszystko jest prawdą. Ale bardzo często my jako ludzie rozciągamy to do granic możliwości i powołując się na te Boże cechy, tłumaczymy swoją niewierność. Mówiąc, Panie, chyba nie bierzesz tego poważnie, co ja powiedziałem. Albo jeszcze jeden raz, Panie, wiem, że jesteś cierpliwy, że nic się nie stanie. Przed paroma tygodniami rozmawiałem z pewnym starszym człowiekiem, który czekał na wizytę lekarską, który ze smutkiem w głosie, mówiąc o swojej rodzinie, o ludziach, którzy kiedyś, jak mówił, bali się Boga, dzisiaj żyją bez Niego i na koniec tej rozmowy zapytał, co się musi stać złego, księże, co się musi wydarzyć, żeby wrócili do Boga, żeby na nowo zaczęli się z Nim liczyć. I powiem wam, że nieraz męczy mnie to pytanie. Panie, co się musi wydarzyć? Co się musi trudnego stać w życiu człowieka? W życiu mojego zborownika w Malince, w życiu kogoś z moich znajomych, z moich przyjaciół. Co się musi wydarzyć w życiu naszego kraju? Żeby ludzie do Ciebie wrócili. Albo żeby zaczęli Cię traktować poważnie. Nie jako kwiatek do kożucha, nie jako piątek koło uwozu. Poważnie. To, że ludzie wykorzystują świadomość, że Ty, Panie, jesteś cierpliwy. Ale z drugiej strony, kiedy popatrzymy do tego, co pisze Piotr, Pan okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, ale chce, by wszyscy przyszli do upamiętania. Pomyślmy na chwilę. Jak długo Bóg zachęca? Może kogoś z was obecnych tu w kościele, może kogoś z was, kto ogląda teraz ten przekaz w internecie, może akurat, kiedy będziesz odsłuchiwał to w archiwum, może tych z was, którzy jesteście słuchaczami Radia CCM. Jak długo Bóg kogoś zachęcał do tego, żeby albo powierzyć Mu swoje życie, albo żeby zacząć liczyć się z Nim poważnie, albo żeby wrócić do Niego, żeby mieć jeszcze lepszy kontakt. Jak długo Bóg to robi? Ja nie wiem. Wiem tylko, gdy chodzi o moje życie. Natomiast każdy z was wie w stosunku do swojego własnego. Ile razy ta Boża cierpliwość jest wystawiona na próbę? Że jest jedna sytuacja, może jedno trudne przeżycie, może jeden kryzys, może jeden kataklizm, drugi kataklizm. Bóg jest cierpliwy. To nie podlega żadnej dyskusji. Ale wybaczcie za to, co powiem. Jeżeli na tym koniku będziesz jechał, to się przejedziesz, bo Bóg jest cierpliwy do czasu. Jego cierpliwość ma pewne granice. Tym bardziej, że słowo mówi, że ta cierpliwość się kiedyś skończy. Podobieństwo więc to mówi bardzo wiele o Bożej cierpliwości. Jeżeli popatrzymy w treść tego podobieństwa, uzmysłowimy sobie, że ono mówi bardzo wiele o Bożym sądzie, który spadnie na tych, którzy są uparci, którzy Boga nie traktują poważnie. Czytamy w wierszu 16. Właściciel winnicy przyjdzie, wytraci tych wieśniaków, a winnicę odda innym. Oczywiście, to podobieństwo i te słowa można traktować dwojako. Dla bezpośrednich słuchaczy, tych, którzy tworzyli krąg bezpośrednich odbiorców, była to zapowiedź tego, co miało już się niebawem wydarzyć, że Bóg powoła sobie kościół z pogan. Wiemy, że to zaczęło funkcjonować dzięki służbie apostołów, szczególnie Pawła. Jerozolima zostaje zburzona, świątynia zniszczona, Żydzi ulegają rozproszeniu po całym świecie. Bóg tworzy Kościół, z drugiej strony nie rezygnuje ze swojego narodu, z Izraela, ze swojego ludu. I niebiblijnym jest stwierdzenie, które czasami da się usłyszeć, że Bóg przekreślił Izraela. Bóg nie przekreślił Izraela. Ale dzięki temu, że Izrael odrzucił to Boże przesłanie, my mogliśmy stać się Kościołem. Ale my wiemy, że Bóg jest wierny, jeżeli kogoś umiłował, to aż do końca. I to samo ma miejsce z Izraelem. A więc z jednej strony możemy powiedzieć, że bezpośrednio dla słuchaczy to podobieństwo było przepowiedzeniem tego, co się wydarzy za niedługo. Dla nas współcześnie żyjących ludzi jest to zapowiedź Bożego sądu. To prawda, powiedziałem, Bóg jest cierpliwy, że jest pełen łaski, że jest pełen współczucia, ale napisane jest również, że Bóg jest ogniem trawiącym. Nie możemy zapominać. Ja nie straszę. Ale nie mogę zapominać, że nadejdzie taki dzień, kiedy Jego cierpliwość się skończy i gdy powstanie, aby osądzić ziemię i wszystkich tych, którzy do Niego nie należą. Powiem wam, że kiedy przygotowywałem się do tego kazania, szukałem różnych materiałów i natrafiłem na wywiad z pewną duchowną osobą ze Stanów Zjednoczonych. To nie jest opinia tylko jednostkowa. Kiedy ta osoba spełniająca ważną funkcję w Kościele Jezusa powiedziała tak: jeżeli piekło istnieje, to ono z pewnością będzie puste. Jeżeli piekło istnieje, to ono z pewnością będzie puste. I tak się zastanawiałem, jaką Biblię ty czytasz? W oparciu o co takie wnioski wyciągasz? W oparciu o to, że Bóg jest miłością, że Bóg jest cierpliwy? Że Bóg nie pozwoli, żeby ktokolwiek został odrzucony? Boża miłość, Boża cierpliwość mają pewne granice i kiedyś się skończą. I to nie jeżeli piekło istnieje, bo ono istnieje. I nie kontynuacja, że jeżeli istnieje, to ono z pewnością będzie puste, to ono będzie przepełnione. Dla tych, którzy do Boga nie należą. Bóg kiedyś stanie, upomni się o swoje. Oby ten dzień nie był zaskoczeniem dla kogokolwiek z nas. Jeżeli popatrzymy na to podobieństwo dalej, można byłoby mówić bardzo wiele. Podobieństwo to mówi bardzo dużo o nas. Pierw powiedziałem o Bogu, teraz o nas. Wiersz 9, 10. Pewien człowiek zasadził winnicę, wydzierżawił ją wieśniakom, odjechał na dłuższy czas, a po właściwym czasie wysłał do tych wieśniaków sługę, aby mu dali owoców z winnicy. To podobieństwo mówi bardzo wiele o naszej naturze, że jesteśmy niestali, że się wycofujemy ze zobowiązań albo zapominamy swoje obietnice. Każdy z nas otrzymał życie. Każdy z nas zna prawa. Każdy z nas zna warunki. Każdy z nas. Każdy z nas wie, co jest dobre i co jest złe. Bo tak mówi Biblia. Ale jeżeli popatrzymy na swoje własne życie, to rzeczywiście możemy zgodzić się z tym, że bardzo często jesteśmy niestali. Jeżeli popatrzymy na reakcję faryzeuszy w kontekście tego, co to podobieństwo mówi o nas, to ich reakcja na to, co słuchają, czego słyszą, odzwierciedla nasze zachowanie, naszą postawę w momencie, kiedy jesteśmy skonfrontowani z prawdą o nas. Jaka była reakcja faryzeuszy? Kiedy w mig złapali, że Jezus mówi o nich, nie tylko do nich, ale że mówi o nich. Kochani, życie pokazuje, że konfrontacja z prawdą nigdy nie jest łatwa. I w takich sytuacjach, kiedy jesteśmy skonfrontowani z prawdą, człowiek reaguje w dwojaki sposób. Po pierwsze, albo słowa, które o sobie słyszymy, przedstawiające prawdę o nas, przyjmujemy do siebie, co nie jest łatwe, dlatego że one burzą dobre wyobrażenie, jakie mamy na swój własny temat. Ale kiedy przyjmujemy je, staramy się robić wszystko, żeby wyrugować ze swojego życia te negatywy, gdy idzie o nasze zachowanie, sposób życia, komunikowania. Mówiąc krótko, bierzemy się za siebie i staramy się nad sobą pracować. Albo uderzamy w tę osobę, staramy się ją zniszczyć, uderzamy w tego, który ma czelność zwrócić nam uwagę, odbierając to jako krytykę naszej osoby. Z takim drugim zachowaniem mamy do czynienia w postawie faryzeuszów. Wiersze 45-46 czytam według tłumaczenia dynamicznego. Gdy kapłani, przywódcy żydowscy zorientowali się, że mówiąc o rolnikach, Jezus właśnie ich miał na myśli, postanowili go uwięzić i zabić. a więc uderzają w tego kogoś. Więc to podobieństwo dużo mówi o nas. Byliście przez kogoś skrytykowani? Czy byliśmy kiedyś skrytykowani z kimś, kto zawierał w swoich słowach prawdę o nas? Tak abstrahując, nawet jeżeli mamy świadomość, że mamy rację, uważajmy też nad formą zwracania komuś uwagi. Bo jeżeli ta forma nie jest właściwa, to nawet mając rację, nie trafimy do tej osoby. A więc samo przeświadczenie, że mam rację, to jeszcze nie jest wszystko. Zwracam uwagę na to, jak to mówię. Więc to podobieństwo bardzo dużo mówi o nas, jak my reagujemy. Faryzeusze uderzyli. Mieli świadomość, że Jezus ma rację i mieli do wyboru. Albo coś zrobią ze sobą, albo wyautują tego kogoś niebezpiecznego. Wybrali tę drugą opcję. I wielu ludzi wybiera tę drugą opcję. Bo nie mamy odwagi, albo nie chce nam się, albo mamy tak wysokie mniemanie o sobie, że wydaje nam się, że to nie jest prawdą. Te słowa nie są do nas, ale ta osoba zaczyna nas uwierać, a więc w nią uderzamy. Kochani, to podobieństwo mówi wiele o naszym grzechu, bądź naszych grzechach. Wieśniacy z tego podobieństwa realizują rozmyślnie przyjęty plan buntu i nieposłuszeństwa wobec Pana. Najpierw postanawiają złamać przyrzeczenie, a więc nie oddają tego, do czego byli zobowiązani. Następnie postanawiają pobić wysłane sługi, zabić niektórych. Wreszcie ukryli o wiele gorszy plan, wiersz 14. Kiedy zobaczyli syna, powiedzieli: nurze, to jest dziedzic, zabijmy go, dziedzictwo będzie nasze. I wyrzuciwszy go poza winnicę, zabili. Jasne, że faryzeusze wiedzieli doskonale, że Jezus mówi o tym, co się wydarzy kilka dni później. Wyrzucili za winnicę, wyrzucili za Jerozolimę i tam został ukrzyżowany. W przypadku Jezusa i tego, co miało się wydarzyć kilkadziesiąt godzin później, te słowa spełniły się w 100%. Kochani, grzech, czyli nasz styl życia bez Boga, bądź konkretne zachowanie, myśli, jest naszą nieraz rozmyślną opozycją wobec Boga. To jest nasze świadome życie po swojemu, świadoma decyzja. Choć doskonale wiemy, że tak naprawdę Bóg ma inne plany w stosunku do nas. Ale to podobieństwo mówi o moim grzechu, o moich postanowieniach, o moim niedotrzymywaniu pewnych zobowiązań. Wreszcie i na koniec to podobieństwo mówi tak wiele o naszym Panu Jezusie. Wiersz 13-15. Rzekł wtedy właściciel: co mam uczynić? Wyślę syna mego umiłowanego, może go uszanują, lecz gdy go wieśniacy ujrzeli, to mówię 13-15, gdy idzie o Łukasza, ale my bazujemy na Mateuszu. Lecz gdy go wieśniacy ujrzeli, rozprawili między sobą, mówiąc: to jest dziedzic, zabijmy go. Nie jest tajemnicą i my dobrze wiemy, jest nam łatwiej, bo patrzymy z perspektywy czasu, że Jezus wypowiadał proroctwo o sobie, o tym, co się wydarzy. Jezus doskonale wiedział, co go czeka. Syn z tego podobieństwa został zabity rękoma niegodziwych ludzi. Jezus nigdy nie miał wątpliwości co do oczekującego go końca. Pomimo tego, nie dlatego umarł, że został do tego zmuszony, ale pomimo tego, że wiedział, złożył swoje życie za każdego z nas, za mnie i za każdego z was, za ciebie. Przyszedł dlatego, że chciał, że kochał. Mamy wiersz 17-18. Kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się kamieniem węgielnym. Każdy, kto by upadł na ten kamień, roztrzaska się, a na kogo by on upadł, zmiażdży go. To samo Łukasz powtarza, a tu Mateusz też się na to powołuje. Co jednak ten tekst o kamieniu ma wspólnego z Panem Jezusem? Jeżeli trzeci punkt, który wyciągamy z tego, to jest informacja, że to podobieństwo mówi dużo o Panu Jezusie. W Starym Testamencie przedstawione są trzy obrazy kamienia. I wszystkie one mają wiele wspólnego z wypowiedzią Pana Jezusa. Pierwszy mamy u Izajasza, 8 rozdział. Tylko Pana zastępów miejcie za świętego, niech On będzie waszą bojaźnią, waszym lękiem i niech będzie wam światłością, kamieniem obrazy i skałą potknięcia dla obydwu domów Izraela, sidłem i siecią dla mieszkańców Jeruzalem i wielu potknie się o niej, upadną, potłuką się i będą usidleni i schwytani. Potem Izajasz, 20 rozdziałów dalej. Dlatego tak mówi Wszechmocny Pan: oto ja kładę na Syjonie kamień, kamień wypróbowany, kosztowny, kamień węgielny, mocno ugruntowany, kto wierzy, ten się nie zachwieje. I trzecie miejsce to jest Daniel, 2 rozdział. Kiedy opisuje Daniel obraz kamienia, który odrywa się od góry bez udziału rąk i łamie na kawałki wrogów Boga. Patrzyłem, a wtem bez udziału rąk oderwał się od góry kamień, uderzył ten posąg w nogi z żelaza, gliny, skruszył je za dni tych królów. Bóg niebios otworzy królestwo i stworzy królestwo, które na wieki nie będzie zniszczone, a królestwo to nie przejdzie na inny lud, zniszczy, usunie wszystkie owe królestwa, lecz ono samo ostoi się na wieki. Wszystkie te starotestamentowe zapowiedzi prowadzą nas do Pana Jezusa. Jezus jako kamień węgielny w rozumieniu Nowego Testamentu. Ten kamień, który odrzucili budowniczowie w kontekście narodu wybranego, stał się kamieniem węgielnym budowy Kościoła Nowego Przymierza. Na tym kamieniu węgielnym my zostaliśmy zbudowani. Na tym węgielnym kamieniu też my mamy budować budowlę swojego życia. Czytamy wreszcie w wierszu 20. U Łukasza i w 40 wierszu 5 i 6 Mateusza, że arcykapłani zrozumieli, że przeciwko nim skierował to podobieństwo. Byli dumni, by się zastanowić nad swoim życiem, by pomyśleć, czy przypadkiem Jezus nie ma racji. My też wielokrotnie rozumiemy, że Bóg mówi o nas i do nas. Być może teraz też ktoś z was rozumie, że to słowo jest do ciebie, co wcale nie znaczy, że nie do mnie. I co, jesteśmy tacy dumni, że go nie przyjmujemy? Nie bądźmy podobni do faryzeuszów. Ale jeżeli na cokolwiek Bóg zwraca uwagę w naszym życiu, nawet jeżeli to nas uwiera, nawet jeżeli to jest bolesne, nawet jeżeli to jest nieprzyjemne, ale my wiemy, że tak jest, to kochani, miejmy świadomość, że jeżeli Bóg nam na coś zwraca uwagę w naszym życiu, to nie dlatego, żeby nas wgnieść do ziemi, nie dlatego, żeby nas pozbawić radości życia, nie dlatego, żeby nas gdzieś odrzeć z jakiegoś poczucia wartości, nie. Ale tylko ten, komu na nas zależy, kto nas kocha, ma odwagę, żeby powiedzieć z miłością, że coś nie jest w porządku i coś może być inaczej. Fałszywy przyjaciel nie zwróci ci uwagi na twoje błędy, ale prawdziwy, w trosce o ciebie, będzie chciał ci zwrócić uwagę na coś, co inni będą chcieli przemilczeć, albo świadomie przemilczą, żeby potem to wykorzystać przeciwko tobie. Myślę, że Bóg mówił do nas dzisiaj. Nie tylko w kontekście pewnych wydarzeń historycznych, nie tylko w kontekście podobieństwa o dzierżawcach winnicy, ale mieliśmy okazję w oparciu o to podobieństwo na nowo przypomnieć sobie o tym, kim jest Bóg, jakimi my ludzie jesteśmy i kim jest Pan Jezus. Jeżeli te słowa dały nam pewne przemyślenia, żeby coś Bogu przynieść, coś Bogu wyznać, żeby coś zostawić, żeby ruszyć z miejsca, żeby zacząć coś na nowo, to myślę, że chwila ciszy modlitewnej, którą będziemy teraz mieli, może być kapitalną okazją ku temu, żebyśmy mogli z naszym Panem porozmawiać w ciszy naszych serc. A ja potem poprowadzę w głośnej modlitwie. Niech was Bóg błogosławi. Amen. Módlmy się. Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za to, że mówisz jasnym tekstem. I nie dlatego, żeby nas pogrążyć, ale Tobie zależało i nadal zależy na tym, abyśmy zostali skonfrontowani z prawdą o Tobie, o Ojcu, o nas samych. Abyśmy wyciągali wnioski. Abyśmy nie musieli wracać do rzeczy, które Tobie się nie podobają. Ale byśmy stale dawali Tobie okazję ku temu, byś przeżywał z nami coraz lepszy, coraz bliższy czas. Panie, chcemy Tobie wyznać to wszystko, co Tobie się nie podoba, nasze zobowiązania, które podjęliśmy może kiedyś przed Tobą, nasze słowa zapewnienia, ślubowania, to wszystko, czego nie dotrzymaliśmy. Dziękujemy Ci, Ojcze, że tak na nowo odkrywamy to, że jesteś cierpliwy, że jesteś wyrozumiały. Ale z drugiej strony, Panie, dziękujemy Ci za to, że też nas przekonujesz, że tak nie będzie zawsze, nie będzie tak do końca. Że to jest tylko pewien czas i ten czas łaski ma miejsce i teraz. Daj, abyśmy nie nadużywali Twojej cierpliwości. Panie, daj, abyśmy słuchając Twojej prawdy o nas nie uderzali w Ciebie, ale mieli świadomość, że Ty masz rację i jeżeli zwracasz uwagę na coś niewłaściwego, to tylko w tym celu, żebyśmy nie popełniali błędów, żebyśmy stawali się coraz bardziej podobnymi do Ciebie, żebyś nas zmieniał. Znasz nasze serca, znasz nasze myśli, znasz to wszystko, co nam towarzyszyło, kiedy mówiłeś do nas poprzez to słowo. Ale nie pozwól, żeby pozostało to tylko w sferze myśli. Ale Panie, by każdy z nas z tego miejsca wyszedł z konkretnym przekonaniem i postanowieniem. I abyś dał determinację, żeby ślubowania czy postanowienia dotrzymać. Prosimy, byś błogosławił Ojcze i nasze rozejście do domów. Chcemy Cię prosić, abyś błogosławił społeczność Twojego stołu. Abyś błogosławił cały tydzień, który jest przed nami. Chcemy, Panie, Tobie dziękować za Twoją wierność, za to, że wysłuchujesz naszych modlitw. I, Panie, też chcemy Cię prosić w dalszym ciągu o tych, którzy Twojego dotknięcia, Twojej bliskości, Twojego pokoju, Twojego leczenia potrzebują. Panie, dalej modlimy się o Marysię, o siły dla niej, ale przede wszystkim, Panie, o Twoje uzdrowienie. Chcemy przed Twój tron przynieść Panią Hanię, która leży w szpitalu. Panie, żeby Twoja wola wypełniła się w jej życiu. Dziękuję Tobie za jej pokój, za jej pokorną postawę, za zaufanie. I proszę Cię, Panie, aby mogła odczuć Twoją obecność teraz, tam gdzie jest. Chcemy Cię, Panie, prosić o Agnieszkę z Bielska, o uzdrowienie dla niej, o Natalię. Chcemy Cię, Panie, prosić o uleczenie dla Julki z Głębiec, dla Pani Haliny z Wisły. Dla tych wszystkich, którzy są chorzy w szpitalach czy w domach. Panie, prosimy Cię o tych, którzy muszą sobie radzić sami w żałobie, aby przez Ciebie byli pocieszani i wzmacniani. Dziękujemy, że możemy o to prosić. I Panie, chcemy uwielbiać i błogosławić Cię za wszystko. A modlimy się o to, Ojcze, przez Jezusa Chrystusa. Amen.